Świat się zmienia.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się głównie socjologią rodziny, ale nie tylko. Dobry wieczór pani doktor przede wszystkim.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
No dzisiaj taki odważny temat chciałybyśmy zaproponować. Temat z pogranicza filozofii, psychologii, a także socjologii, ponieważ będziemy mówić o śmierci. No nie bójmy się tego słowa.
Tak, będziemy mówić o śmierci. Ja ten temat gryzę z dwóch stron, jako że zajmuję się socjologią rodziny, no to bardzo rodzinny temat. A po drugie działam w Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego, która robi różne projekty i jednym z nich, o kilku państwu już opowiadałam, jest projekt Ocalić od zapomnienia, tak jak cele fundacji główne założonej przez rodzinę księdza, żeby księdza Jana ocalić od zapomnienia.
No i znany standard, klasyk Marka Grechuty, ocalić od zapomnienia. Odważnie dzisiaj będzie z jeszcze jednego powodu, ponieważ przed panią książka o takim dość prowokacyjnym tytule.
Tak, mam przed sobą książkę, która wyszła w wydawnictwie Pruszyński i Spółka i my w Fundacji księdza Jana Kaczkowskiego postaraliśmy włączyć się w zarówno promowanie samej książki, ale chyba bardziej nawet w promowanie tego, o czym piszę, czyli w promowanie rozmawiania o śmierci. I to przy kolacji, przy stole. Tak nazywa się książka, którą mam przed sobą. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Autorem jest Amerykanin Michael Hepp. Nad tytułem widnieje takie zdanie: zaproszenie do rozmowy, która może zmienić twoje życie.
Zastanawiam się, jakbym zareagowała, gdybym w skrzynce pocztowej znalazła takie zaproszenie. Porozmawiajmy przy kolacji o śmierci.
No właśnie, rzeczywiście autor używa zaproszeń w formie mailowej, czy listownej, chyba nawet bardziej mailowej, i tak właśnie pisze: spotkajmy się tak, porozmawiajmy. Ma za sobą dziesiątki, a nawet setki takich kolacji w różnych częściach świata, które odbywały się jako promocja książki później, ale też służyły temu, żeby tą książkę napisać. No co kraj, to będzie na pewno inaczej. Ruszamy tu z kolacjami w Polsce, które na pewno polskie tło i polska też tradycja przeżywania śmierci innych, czy wspominania innych. Teraz jesteśmy właśnie w takim okresie, stąd my pracujemy też jako fundacja w organizowaniu właśnie teraz jesienią takich rozmów. Chyba łatwiej, bliżej nam trochę do tego tematu w okolicy 1 listopada.
Tak, a to już za chwilę, potem dzień zaduszny, więc okazja do tego, żeby o tej śmierci porozmawiać, jest bardzo dobra, zwłaszcza że w ostatnim czasie w tak zwanej kulturze i cywilizacji zachodniej ta śmierć jest bardzo mocno zepchnięta na margines. Zastanawiam się, pani doktor, czy jakieś takie badania socjologiczne były prowadzone w ostatnim czasie, jaki mamy stosunek do śmierci, do tematu śmierci, czy chcemy o tym rozmawiać, czy wypychamy jednak, tak jak powiedziałam, na margines i tylko przy okazji świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego gdzieś ona w naszych głowach i rozmowach i umysłach powraca.
Bliższe mi są, jeśli chodzi o socjologię, takie badania jakościowe, analizujące na przykład dyskurs gazetowy czy dyskurs medialny. Rzeczywiście ostatnio dużo i mówi i pisze się o tym, jak mocno ta śmierć jako słowo znika i nie istnieje, bo my jej nie chcemy widzieć w tym dyskursie. Używamy różnych eufemizmów, żeby powiedzieć, że to się stało, żeby nic strasznego się nie stało. Nadajemy śmierci taki jakby obraz walki, tak, że odeszła po ciężkiej walce z chorobą, więc zarówno czasownik umierać, jak i słowo śmierć gdzieś nie pasuje nam do tej szczęśliwości medialnie promowanej. A z drugiej strony na takie badania się natknęłam. Pierwsze zresztą zorganizowane w Polsce, które dotyczyły może takiej trochę bardziej strony prawnej tego zagadnienia. Zapytano 2 lata temu Polki i Polaków, czy mają sporządzone testamenty. I okazuje się, że tylko 13 na 100 Polaków w wieku powyżej 50 lat napisało testament. Tu autor książki, o której mówimy, przytacza statystyki w Stanach. Tam współczynnik jest dużo wyższy, około 40%, i to całej populacji, nie tej 50+, takie przygotowania czyni. Autor i tak uważa, że to za mało, że rzeczywiście odsuwamy tą perspektywę testamentu, czyli no, dziedziczenia, podziału majątku dalej, a tym samym odsuwamy od siebie i inne aspekty planowania śmierci, o których w tej książce możemy przeczytać, czyli tego, jak przygotować się do śmierci, jak spędzić ostatnie 30 dni jak ma wyglądać pogrzeb, a nie tylko jak co zrobić z dobrami, które po nas zostają. W badaniach możemy też przeczytać, że więcej niż 7 na 10 badanych decyduje się na sporządzenie takiej formalnej wersji testamentu, czyli jak już decydujemy się na testament, no to wybieramy ten sporządzony u notariusza.
To znaczy, że boimy się rzeczy ostatecznych, tak? Jakby te badania, które pani doktor przytoczyła, mogą o tym świadczyć. Zdarza się jednak, że ludzie rozmawiają ze sobą na temat pochówku, tak jak pani powiedziała, czyli zadają sobie pytanie najpierw sami, a potem rozmawiają z bliskimi, czy chcą być skremowani, czy chcą być pochowani tradycyjnie. Nie wiem, czy też takie badania były przeprowadzone i czy coś na ten temat możemy powiedzieć.
No, nie mam takiej wiedzy, jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Polsce. Spodziewałabym się tego, że ten temat jest mocno wypchnięty również z tej naszej strefy badań. To znaczy, o ile rytuały związane z samym pochówkiem czy śmiercią, to jest domena badań etnografów, antropologów, o ile demografia zajmuje się statystykami dotyczącymi tego, na co, kiedy, z podziałem na płeć, w jakim wieku umieramy, o tyle sama jakość umierania, czy przygotowanie się na to, tak osób, które odchodzą z tego świata, umierają, jak i ich bliskich, no jeżeli nie dotyczy jakichś specyficznych tematów, na przykład zdrowia czy medycyny, no to jest takim obszarem niezbadanym. Stąd też mocno zainteresowaliśmy się tak książką, jak i tym tematem. Autor proponuje tu takie bardzo radykalne rozwiązanie, że właściwie wszyscy możemy siąść przy stole i o tym porozmawiać. My oferujemy takie wsparcie, wzmocnienie, to znaczy można do nas napisać i poprosić o zorganizowanie takiej kolacji.
No właśnie, zatrzymajmy się w takim razie, pani doktor, i spróbujmy zobaczyć, jak to się technicznie odbywa.
Więc po tym zaproszeniu, które przychodzi drogą mailową albo pocztą, o które pani pytała, organizujemy kolację. Dobrze, żeby przy stole siedziało od 8 do 12 osób, nie więcej. Podczas też trwania powinien z założenia być taki kolacyjny. Dobrze, żeby to działo się w takiej przestrzeni prywatnej, to znaczy albo w domach. I tu ostatnio odbyły się takie kolacje dwie w domu rodziców księdza Jana Kaczkowskiego. Także ksiądz Jan też w jakimś sensie zasiadał do stołu, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby już od pierwszego toastu, zaczyna się tą kolację takim toastem, uczcić kogoś, kogo z nami nie ma, a kto kiedyś siadał z nami przy stole, i wtedy z każdym gościem pojawiają się te dodatkowe osoby, których nie ma już, które nie żyją.
I w tym wypadku był to ksiądz Jan Kaczkowski, tak?
No, jeden z gości czy z rodziców przypominał księdza, ale wszyscy inni musieli ze sobą przyprowadzić taką osobę.
Zresztą myślę sobie, że ksiądz Jan zrobił w temacie śmierci, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrą robotę, mówiąc o tej śmierci, mówiąc o chorobie, oswajając, przybliżając, także jego postać jest tutaj znacząca. Używał też właściwych słów, nie unikał tego, czym jest śmierć, nazywał rzeczy po imieniu. Więc bardzo dobrze, że jakby ta postać jest ciągle gdzieś tam przywoływana.
Tak. Natomiast co do doboru osób, no gościem może być każdy i każda. Fajnie, jak są to osoby zróżnicowane, w różnym wieku, z różnych czasem kultur pochodzące, o bardzo różnym statusie społecznym, czyli czy będą zasiadać tam, nie wiem, prezesi czy prezeski jakichś dużych firm, czy na przykład osoby mające wpływ na opinię publiczną, czyli politycy bądź polityczki, albo osoby zarządzające jakimiś dużymi gazetami. Czy będzie to młodzież? Ostatnio właśnie taką kolację organizowaliśmy, że też pojawili się maturzyści i maturzystki tegoroczni, przyszli, ale z klasy maturalnej, z jednym z nauczycieli. Czy będą to celebryci, czy będą to po prostu znajomi, którzy może nigdy przy stole ze sobą o tym nie rozmawiali. Może...
Zastanawiam się, pani doktor, przepraszam, że wejdę w słowo, jak młodzież na to reaguje, bo to jest dla nich temat no, dość jeszcze abstrakcyjny, chociaż pewnie ze śmiercią bliskich osób już się zetknęli. Natomiast młodzież nie myśli o śmierci, raczej myśli o nieśmiertelności. To jest taki czas w życiu, że...
Tak, ale myślę, że bardzo dużo z nas myśli o tym, że będziemy żyć wiecznie, przynajmniej jakby patrząc na to właśnie, co robimy ze swoim życiem. Więc to zróżnicowanie wiekowe też jest takie specjalne. Mają też zjawić się na przykład rodzice, tak, czy osoby starsze, które też możliwe, że odpychają od siebie tą myśl. No i plan rozmowy jest taki, tu autor proponuje kilka czy kilkanaście nawet pytań, które wszystkim można zadać po obowiązkowym toaście, też zakończenie też ma taki ustalony porządek, ale generalnie mamy rozmawiać zarówno o osobie, która była dla nas ważna, a odeszła, i na przykład dzielimy się tym, co lubiliśmy, jak nam ugotowała.
Czyli takie bardzo uwalniające to jest dla tej osoby, która jest albo w żałobie jeszcze, albo już krótko po.
Tak, czego nam brakuje. Ale też koncentrujemy się na tym, co my byśmy chcieli zrobić, na przykład, gdyby zostało nam tylko 30 dni życia, albo co chcielibyśmy, żeby nasze wnuki powiedziały swoim wnukom o nas, czyli za co chcemy zostać zapamiętani. Takie no, głębokie tematy i przyzna pani, że chyba rzadko przy stołach poruszane.
No przyznam, że to w ogóle dość odważny projekt, bo kolacja nam się kojarzy z czymś bardzo miłym, beztroskim, odsuwamy wtedy jakieś rzeczy, które nas uwierają. Tymczasem tutaj prowokacyjny temat śmierci i to jeszcze w takiej oprawie uroczystej, z toastem, powiedziałabym nawet trochę na wesoło. Właściwie do czego zmierzał autor tej książki? Skąd się wziął taki pomysł i dlaczego wy chcecie to robić? Dlaczego chcecie to przeszczepić? Właściwie już to robicie.
Więc atmosfera jest miła i jest wesoło w czasie takich kolacji, ale jest też bardzo wzruszająco i na pewno nie jest beztrosko czy płytko, jak to często bywa, gdy się spotykamy, gdy właśnie bardzo często przychodzimy nawet do bliskich znajomych czy rodziny z jakimś bagażem trudnych doświadczeń, bo tak naprawdę stykamy się ze śmiercią znajomych w różnym wieku czy rodziny, no jednak ciągle, tylko może poświęcamy tylko ten czas pogrzebu i tyle. I staramy się o tym nie pamiętać, iść do przodu, nie przekładać tego na nasze osobiste doświadczenie. Więc tu chcemy dać taki moment do tego, żeby porozmawiać o tym, że przecież wszyscy umrzemy. To jest jedno, co jest pewne. I to już jest samo w sobie uwalniające i daje taką możliwość pobycia razem w tym, żeby spędzić czas na przygotowanie no, takiego tego ostatniego ważnego etapu, żeby przede wszystkim bardzo często na tych kolacjach przychodzą pary, więc bardzo często pierwszy raz o sobie dowiadują się jakiś no tajemnica to może duże słowo, ale właśnie choćby tych oczekiwań, tego, że jest jakaś piosenka, którą ktoś od zawsze ma wybraną, żeby na przykład leciała w czasie pogrzebu, no a niestety czasem się tak zdarza, że nie ma okazji, żeby o tym tej drugiej osobie powiedzieć, bo śmierć może przecież też przyjść bardzo nagle.
Tutaj jest takie podstawowe pytanie, które pada chyba na każdej kolacji. Co byś zrobiła, gdyby zostało ci 30 dni do śmierci? Jakie były odpowiedzi? Odpowiedzi autora książki, ale też z tych doświadczeń już pani doktor.
No odpowiedzi są różne. Czasem część osób mówi, że nie chciałaby wiedzieć i bardzo trzeba rzeczywiście tak dopytać. No dobrze, ale zakładając, że wiesz. No i wtedy okazuje się, że bliscy, rodzina gdzieś krążą wokół tych 30 dni w dużej ilości wypadków, że chcemy, żeby był to czas miłości, tego, żeby być z bliskimi osobami, żeby pewnie, bo też nie wszyscy przekraczają tak mocno tą granicę intymności i mówią, co chcieliby innym wtedy powiedzieć, ale właśnie analizując to, co mówią a propos tego, gdzie chcieliby być, czy z kim, to myślę, że ta bliskość jest bardzo ważna i konieczna, a przecież nie zawsze tak się dzieje. Rodzina bardzo często może chcieć do końca leczyć, walczyć o tą osobę i w związku z tym wcale nie. Przestrzeń nie, jest to bardziej przestrzeń szpitala, a nie taka, w której...
Tak, bo zdaje się, że autor tutaj też porusza temat uporczywej terapii. Czy rzeczywiście osoba umierająca tak naprawdę chce tej uporczywej terapii, czy wolałaby spędzić ten ostatni czas po prostu w domu, na przykład oglądając, jeżeli jest w stanie, ulubiony serial, albo patrząc na swoje wnuki, dzieci, na znajomych.
Tak, a z trzeciej strony... Też przykłady z książki pokazują, że długo osoby chore wstrzymują się przed tym, żeby być ciężarem czy kłopotem dla innych i bardzo głęboko chciałyby spędzić blisko ten czas, a ich komunikacja werbalna mówi, że nie, nie, poradzą sobie same, nie chcą nikomu zawracać głowy. I tu przeżycie takiego doświadczenia rozmowy o tym, gdzie tak zyskujemy, no to w jakimś sensie taką grupę wsparcia w tym, że chyba dla wszystkich ważne jest nie umierać samotnie. To pozwala w przyszłości, żeby przypomniało nam się to, o czym inni mówili i żeby dobrze zareagować, żeby łatwiej podejmować decyzje. Myślę, że to też jest ważne. Tu autor opowiada o tym, jak rozstawanie się z osobami, które były przygotowane do śmierci, miały to wszystko spisane w momencie trudnym, pozwala rzeczywiście podjąć naraz kilka bardzo ważnych decyzji bardzo szybko, bo to wszystko jest napisane. Mhm. W różny sposób te przygotowania mogą wyglądać. Wiem, że na południu Polski taka akcja ostatnio była przygotowana, się dosyć rozpowszechniła na Polskę, przygotowywania też takich ważnych informacji zupełnie użytecznych o mieszkaniu, o pieniądzach, o numerach kont, żeby one gdzieś były schowane w jakimś takim łatwym punkcie dostępu, na przykład w lodówce dla osób, które samodzielnie mieszkają, żeby to był taki znak rozpoznawczy, że ktoś wchodzi do tego miejsca i wie, gdzie szukać tego, co ważne.
Czyli takie bardzo pragmatyczne wskazówki, ale myślę, że one wbrew pozorom też ułatwiają tą konfrontację ze śmiercią.
Oczywiście, a im mniej o tym rozmawiamy, im bardziej wypieramy ten temat ze strachu, myślę, że tu o tym dzisiaj dużo powiedziałyśmy, no to tym trudniej zadać nagle, ni stąd, ni zowąd takie pytanie. Im bardziej śmierć jest tematem rozmów, a nie tematem tabu, to nie wstydzimy się po prostu spytać wprost.
Zastanawiam się, czy pytani ludzie, rozmówcy autora tej książki, też rozmówcy tych pierwszych kolacji, które przeprowadziliście tutaj na terenie Trójmiasta, mówili o swoim lęku i obawach, co jest po śmierci.
Tu rzeczywiście w niektórych scenariuszach kolacji na początku można albo od razu takie pytania związane mocno z religijnością czy duchowością osób przygotować i po prostu zadać każdemu takie pytanie. Autor sam nie sugeruje czegoś takiego, natomiast ten temat, te kolacje toczą się też, i to jest chyba ich cały urok i piękno, toczą się też w spontaniczny sposób, to znaczy ja mówię, że scenariusz, ale oczywiście jako osoba moderująca takie kolacje, ja mam go w głowie, natomiast no to nie jest warsztat, to nie jest lekcja, to nie jest terapia, to jest przede wszystkim bycie przy stole, więc zawsze może być tak, że rozmowa pójdzie w innym kierunku niż scenariusz, natomiast i wtedy pojawiają się dodatkowe tematy, pojawia się ten na przykład co dalej. Nie można natomiast tak na siłę dążyć do tego, żeby ucinać to, co się dzieje, czy przerywać, a bardziej po prostu być razem ze sobą przy tym temacie.
Czy autor pokusił się o jakieś wnioski po przepytaniu, czy po zorganizowaniu tych kolacji?
No nie jest, nie jest to badanie naukowe, więc tu statystycznych czy tam tendencji takich nie znajdziemy. On raczej od samego początku, od wstępu, przez wszystkie rozdziały zachęca do tego, żeby rozmawiać i myślę, że ten podział na rozdziały sprawia takie wrażenie, że obojętnie jak się nie różnimy, czy więcej w nas romantyzmu, czy pragmatyzmu, od tego, w jakim jesteśmy wieku, to każdy inny argument znajdzie na to, że dobrze by było porozmawiać. Albo właśnie odkryje się, czy dowie, że myśli, że jest przygotowany, czy przygotowana, a nigdy nie pomyślał, czy nie porozmawiała o takich rzeczach. Stąd ta książka w taki wzruszający sposób prowadzi do tego, że to ważne. My to niby wiemy, to nie jest też takie nic nowego, jakby nazwa, tak jak pani tu podkreśla, jest ryzykowna i odważna, ale po samym uczestnictwie, bo każda kolacja kończy się takim podsumowaniem, co dała nam ta kolacja i co zostanie w naszych głowach, to myślę taka ewaluacja jakaś, można by powiedzieć, tego projektu, to co tam wychodzi. No i rzeczywiście bardzo optymistyczne, głębokie i zachęcające do udziału są te podsumowania.
Czy te kolacje są organizowane cyklicznie tutaj w Trójmieście, czy tylko w okolicach 1 listopada?
My jesteśmy bardzo młodą fundacją, dopiero zaczynamy. Na razie stwierdziliśmy, że ten czas jest bardzo dobry do tego i stąd też my rozmawiamy tu w radio o tym właśnie dzisiaj. Pewnie jesień, zima bardziej sprzyjają w ogóle spotykaniu się, jedzeniu kolacji, ale myślę, że to nie jest tak, że to ma być zarezerwowane tylko do jednego miesiąca, bo życie różnie biegnie, różnie wygląda, różnie nam mogą być potrzebne takie rozmowy.
Umieramy cały rok. Tutaj dokładnie. Nie ma wyjątków. Nie. Śmierć jest demokratyczna, więc rzeczywiście takie rozmowy można toczyć o każdej porze roku i właściwie, tak jak pani doktor powiedziała, jeżeli jest potrzeba. Czyli podsumowując na zakończenie, jeżeli ktoś miałby właśnie taką ochotę, czy potrzebę, czy był w kryzysie i taka kolacja, jak nas teraz słucha, mogłaby mu pomóc, to co powinien zrobić?
To proszę skontaktować się z nami, z fundacją, ale też myślę, że sama ciekawość.
Fundacja księdza Jana Kaczkowskiego, tak?
Tak, dokładnie. W internecie wszystkie dane telefoniczne czy na e-mailowe są dostępne, ale sama ciekawość, jak jest na takim spotkaniu, czy taka potrzeba może wyjścia poza schemat wieczornych kolacji, gdzie tylko rozmawiamy o pracy albo o dzieciach, albo nie rozmawiamy, bo nam ciężko, to tu zapewniam, że odrywa to mocno od tego tu i teraz zawodowo-rodzinnego, a przenosi właśnie w sensowne tematy, no, inaczej, w tematy o sensie.
Ja myślę, że właśnie, że też taka kolacja ludzi zdrowych, potencjalnie niezagrożonych jeszcze śmiercią, powoduje, że nasze priorytety mogą ulec zmianie, tak? Kiedy rozmawiamy o tych rzeczach ostatecznych, czas nie jest z gumy, chociaż czasami nam się tak wydaje.
Tak, jak najbardziej myślę, że na takiej kolacji chętnie widziany jest każdy i każda.
W takim razie bardzo zachęcamy, można to zrobić też we własnym zakresie albo przyłączyć się po prostu do tego wspaniałego moim zdaniem projektu, choć podkreślam bardzo odważnego. Zobaczymy, jak to się przyjmie na naszym polskim rynku. Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była moim gościem. Spotykamy się z panią doktor za tydzień i trochę do tematu śmierci wrócimy, ale to już bardziej pod kątem obyczajów, bo będziemy mówić o obyczajach, o zwyczajach właściwie, to jest słowo odpowiednie, o pewnych rytuałach, które przeszczepiliśmy z zachodu na przykład na nasz polski grunt, czyli Halloween. Andrzejki to nasza rodzima tradycja, prawda?
Tak.
Ale jest tego dość sporo, jest o czym rozmawiać.
Tak, ja zapraszam Państwa i też przypominam, że książka od niedawna, bo to 2-3 tygodnie jest dostępna w księgarniach. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Zachęcam Państwa do takich rozmów albo do kontaktu z nami. Dobranoc.
Iwona Damska, dobrej nocy. Zapraszam za tydzień o 22.30.
Świat się zmienia.